1030 WNVR. Polskie Radio Chicago.
Dzień dobry, są już goście, to znaczy goście byli już wcześniej, ale tak czekaliśmy na nasz antenowy czas. Witam was bardzo serdecznie, Maria Frycz-Żółtek i Krzysztof Żółtek. Dzień dobry!
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Och, moja ulubiona para. Posłuchajcie, wakacje to wyjazdy, a jeśli chodzi o wyjazdy i to takie genialne i to takie pod kątem takiej samorealizacji, ale też wiary, nadziei, fajnego razem spędzenia czasu, podziwiania tego wszystkiego, co stworzyła natura, ale nie tylko natura, no to chyba wy jesteście parą, która przemierzyła wspaniałe i cudowne szlaki. I ostatnim razem, jak byliście tutaj, to pamiętasz, o czym rozmawiałyśmy?
No, rozmawiałyśmy, że mieliśmy pewne plany, ale jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, w którą stronę się udać, czy Norwegia, czy może Włochy. No i jakoś tak wyszło, że jednak Włochy.
Jednak Włochy i to, gdzie, co było w zamierzeniach waszych, udało się spełnić, czyli tutaj już nie trzymam naszych słuchaczy w takiej dalszej niepewności, przeszliście śladami Świętego Franciszka. No właśnie. Jestem absolutnie, ja podziwiałam waszą przygodę tak poprzez pryzmat tych zdjęć, które gdzieś tam już później pojawiły się na Facebooku twoim, Marysiu, bo tak naprawdę w trakcie trasy to tylko pisałam do ciebie, czy wszystko jest w porządku, no bo chciałam sprawdzić, czy jesteście cali i zdrowi, ale wiem, że maszerując z Krzysztofem, tak zaczął się wasz zresztą życiowy wspólny marsz tymi długimi wyjazdami i wspólną wędrówką. Tak, ta wędrówka wasza życiowa wspólna, ile już trwa? Ile jesteście małżeństwem?
No, już zaczniemy 9. rok bycia razem 8 sierpnia.
No i to jest... O, tak!
Tak, już za miesiąc.
I to jest cudowne, bo kolejna podróż za wami, kolejna niesamowita podróż, czyli szlak świętego Franciszka. To teraz już chciałabym usłyszeć nieco więcej na ten temat. W ogóle skąd pomysł, że święty Franciszek i jak przygotowywaliście się do tego i czy nasi słuchacze, ci, którzy być może też myślą o tym, aby wybrać się w tą pierwszą podróż śladami świętego Franciszka, to jest jakieś 150 kilometrów, tak?
Cała trasa świętego Franciszka, która rozciąga się po Umbrii, ma prawdopodobnie około 500 kilometrów.
Wow.
Natomiast myśmy szli jedną z gałęzi, która rozpoczynała się dla nas tak naprawdę na lotnisku w Perugii, skąd poszliśmy do Asyżu, grób świętego Franciszka tam znajduje się. Natomiast myśmy poszli na południe z Asyżu w stronę Rzymu i skończyliśmy naszą pielgrzymkę w Greccio. W Greccio, czyli miejsce, gdzie święty Franciszek zapoczątkował pierwsze szopki. Po włosku to się nazywa...
Prosepio.
Prosepio. Więc takie naprawdę wspaniałe, duchowe miejsce, gdzie całe rzesze tych pielgrzymów z reguły nie docierają. Było to takie naprawdę przyjemne miejsce, które byliśmy w stanie odwiedzić. Także dla nas ta trasa trwała około 160 kilometrów, natomiast jeśli ktoś chce przejść całą i różne te gałęzie tej trasy świętego Franciszka, no to tak jak mówię, około 500 kilometrów. Jedna prowadzi z północy, z Lavern, z Toskanii do Asyżu, albo z Asyżu do Lavern, a tak jak mówię, myśmy szli tą z Asyżu w stronę Rzymu do Greccio.
Dobrze, i teraz opowiadajcie o całym szlaku. Jak to jest w ogóle przygotować się do takiej wyprawy?
Zanim jeszcze opowiemy o tych przygotowaniach, to chciałam powiedzieć, że ja już odkryłam ten szlak 2 lata temu, jeszcze pisząc książkę dla dzieci. I wtedy nagle, jak pisałam ten rozdział o świętym Franciszku, to nagle przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić, czy w ogóle, co tam się dzieje w tym Greccio. I przeczytałam artykuł i tam był opis tej trasy świętego Franciszka. I ja wtedy od razu obudziłam Krzyśka, bo akurat to była chyba 2 w nocy. Mówię, Krzysiek, jest trasa. Trasa świętego Franciszka. Pójdziemy na nią. Ale nie wiedziałam jeszcze kiedy. I to jest takie niesamowite, że 2 lata później jestem na tej trasie i mogę prawda, naprawdę przeżyć to, co tam jakieś tam miałam wizje swoje wcześniej, a tutaj naprawdę realnie dotknęłam nawet tych...
Stopą!
Tak, stopą dotknęłam...
Ziemi, tej, po której chodził święty Franciszek. Ale zobacz, jak to się wszystko dzieje nie bez przyczyny, bo tak, napisałaś książkę tak. Wydałaś, liczne spotkania z młodzieżą i druga książka w zamyśle twoim, tak. Prawda? Gdzieś tam już powolutku się tworzy, być może niedługo pióro dotknie papieru albo komputera, dłoń. Tak czy inaczej, świetnie ta Franka się sprzedała. Byliśmy tutaj, mieliśmy rozmowę na temat książki, rewelacyjna. Od tych najmłodszych po osoby takie jak my i jeszcze starsze. Te wszystkie spotkania w Polsce, również Czarny Dunajec, Wieliczka, Zakopane. Patrz, jeszcze teraz w tym roku postawiłaś taką kropkę nad i tej pierwszej książki i zrobiłaś to. Zrobiliście to razem, czyli szlakiem świętego Franciszka. Piękne, prawda?
Cieszę się, strasznie się cieszę i powiem ci, Kasiu, że był taki moment i aż dreszcze dostałam wtedy. Tak bardzo się wzruszyłam, dlatego że jak już schodziliśmy do tego Greccio, ja ci pokażę zdjęcie, to... Tam dokładnie kamienie, po prostu jest taka ścieżka z kamieni zrobiona, a w mojej książce jest rysunek właśnie, tak jakby właśnie schodzenia z tego klasztoru do Greccio jako do miejscowości, bo jednak jest różnica poziomów. Kilkaset metrów, prawda, Krzysztof? I myśmy schodzili z tego klasztoru godzinę do, no może nie godzinę, 45 minut schodziliśmy krętą drogą do tej miejscowości, skąd już pojechaliśmy do Rzymu. I jak zobaczyłam tą ścieżkę zrobioną z tych kamieni, to tak sobie, tak poczułam się trochę jak wiedźma, słuchajcie, że skąd ja mogłam wiedzieć, że tam akurat jest ten dosłownie może kilometrowa kręta ścieżka, która właśnie jest zrobiona z kamieni. Kasia, to było niesamowite.
Podobny rysunek właśnie znajduje się w tej książce, ale muszę...
Franka, tylko jeszcze tutaj powiem.
Książka Franka, gdyż idąc śladami świętego Franciszka, no tak te wszystkie tematy troszkę się przewijały dla nas i a święty Franciszek jest tak niesamowitą postacią osoby, które są zaznajomione z jego postacią, może zdają sobie sprawę i myśmy naprawdę starali, idąc tą drogą, staraliśmy się rozmyślać o tym, jak święty Franciszek postępował, co było dla niego istotne, ale też biorąc pod uwagę te aspekty historyczne, że no on żył 8 wieków temu, tak? Zupełnie inne czasy, inne realia i inna myśl ludzka w pewnym sensie.
A jednak jakby kontynuacja, prawda?
Tak, inna, ale pewne jednak... rzeczy są tak istotne w dalszym ciągu, uniwersalne dla nas. I rzeczywiście ten święty Franciszek był dla nas takim ogromnym wzorem, nadal jest, ale będąc na tej drodze staraliśmy się w pewnym sensie kontemplować właśnie te jego myśli. I też muszę dodać, że idąc szlakami czy to świętego Jakuba, czy świętego Franciszka, często zdarzają się takie niesamowite właśnie cudeńka. To, co Marysia wspomniała o tej ścieżce, ale też w przygotowaniach, bo Kasia zapytała się o nasze przygotowania.
Tak, no bo tak właśnie chciałam zapytać, jak?
Byliśmy troszkę... zapowiadało się, że będzie padać i to codziennie, że będzie padać na naszej ścieżce, na naszej trasie, gdyż ja sprawdzałem pogodę, jaka miała być
150-kilometrowej trasie
w Umbrii i troszkę byłem przerażony tym, gdyż czekały nas takie góry, przed nami Apeniny, gdyż musieliśmy przejść przez Apeniny i takie trochę niebezpieczne nawet, że tak powiem, miejsca i byłem przerażony tym, że ma padać codziennie i okazało się, że jak wylądowaliśmy w Perugii, wyszliśmy z lotniska, już zaczęliśmy naszą trasę, troszkę pokropiło, przez może 5-10 minut maksimum, później całe następne 6 dni nie padało w ogóle i dopiero jak doszliśmy do Greccio, zakończyliśmy naszą trasę i byliśmy gotowi wsiadać na pociąg, to znowu wtedy spadł delikatny deszczyk.
Ale był taki moment, że zeszliśmy faktycznie z takiego bardzo górzystego terenu, bardzo niebezpiecznego. No akurat to był chyba taki, jeden dzień mieliśmy naprawdę niebezpieczny, no bo najpierw było stromo pod górę, a potem było stromo w dół. I już doszliśmy do tej malutkiej miejscowości w górskiej, Rozpakowaliśmy się, pojechaliśmy jeszcze na zakupy i o godzinie 8 wieczór zaczęła być taka burza, ale to tylko właśnie wtedy, kiedy myśmy już byli bezpieczni. To wtedy, prawda, były takie momenty,
a trzeba dodać, padało, że jeśli taka burza by nas spotkała w górach, to rzeczywiście jesteśmy narażeni, gdyż te ścieżki są niewielkie, często są nieprzetarte. Strumyk może zamienić się w taki rwący potok, więc naprawdę dziękujemy za to świętemu Franciszkowi, że nas miał w swojej opiece, idąc tą trasą i rzeczywiście jest to aż takie namacalne, kiedy idzie się tymi drogami.
Ja tutaj jeszcze dodam taką śmieszną anegdotkę, jak szliśmy któregoś dnia i przez takie chaszcze i potem była taka łączka, siedzieliśmy sobie na tej łączce i ja nagle patrzę, jest kleszcz.
O!
Wbił mi się kleszcz dosłownie, no może pół godziny, godzinę wcześniej, bo jednak bardzo sprawdzaliśmy cały czas ramiona i nogi, czy coś się nie wbiło. No i ja mówię, Krzysiek, no niestety, ale trzeba zabić tego kleszcza, żeby nikomu więcej nie zrobił krzywdy. No i mój mąż mówi, wiesz co, ale święty Franciszek to by nie zabił kleszcza. A ja mówię, wiesz co, Krzysiu, a ja myślę, że święty Franciszek jakby wiedział, że jest balerioza, to jednak by zabił.
W tamtych czasach, prawda?
W tamtych czasach, tak.
Słuchajcie, od Asyżu do...
Do
Greccio. I teraz tak, 150 kilometrów. Czego można doświadczyć? Duchowo wiadomo, prawdopodobnie każdy z was szło w swojej własnej intencji, gdzieś tam się modląc do świętego Franciszka, ale czego można doświadczyć też nie tylko duchowo, ale pokonując tę piękną naturę? Co zobaczyliście, co wam towarzyszyło, na co zwrócić uwagę, gdyby ktoś z słuchaczy miał takie pytanie?
Dobrze, to może ja zacznę krótko, a potem Krzysztof dokończy myśl. Co mnie uderzyło najbardziej, to przygotowanie tych tras. W tym sensie, że nawet nie trzeba mieć przewodników, tylko są zaznaczone specjalne, no takie, nie wiem jak to, oznakowanie, znaki, tak, prawda, oznakowanie i jest konkretnie podana nawet liczba kilometrów, którą trzeba przejść z jednej miejscowości do następnej. Aha. I to było dla mnie nieprawdopodobne, bo można już, jak się wie, ile się idzie na godzinę, czyli na przykład ja mam tempo około 3,5 kilometra na godzinę, to wiedziałam, że na przykład 12, czy 15, czy nawet te 20 kilometrów zajmie mi na przykład 7 godzin, czy tam 8 godzin, prawda? Można już to sobie obliczyć. Więc pod tym względem ja uważam, że trasa świętego Franciszka jest najlepszą trasą ze wszystkich tras, które myśmy przeszli.
Poza tym, jak zwykle, piękno natury. Wiadomo, Włochy, no, bardzo stary kraj, masę historycznych zabytków, począwszy od Cesarstwa Rzymskiego do renesansu, baroku, przechodziliśmy przez tak fantastyczne miejscowości, które zwykły turysta przyjeżdżając do Włoch prawdopodobnie nawet nie zdaje sobie sprawy albo nawet i nie odwiedza, gdyż no, w planie każdego jest odwiedzić Rzym, czy Wenecję, czy Florencję, a tu jest taka cała ilość tych miejscowości, a w każdej miejscowości ileś zabytkowych czy kościołów, czy tam jakichś muzeów, a w każdym z nich znajduje się ileś wspaniałych obrazów, różnych wspaniałych malarzy, o których czytamy w naszych podręcznikach. Więc połączenie tego piękna natury z tą całą historią naprawdę jest ujmujące. I dla nas istotne było to, że szliśmy szlakami, gdzie rzeczywiście nie było aż tak wielu turystów, gdyż później, to co wspomnieliśmy, pojechaliśmy do Rzymu, tam spędziliśmy ileś dni i to był taki dla nas ogromny kontrast. Rzym był opanowany przez turystów.
Aż za bardzo.
Byliśmy troszkę aż w szoku, gdyż udając się z tej prowincji do Rzymu, podam przykład, przed Koloseum ciężko było znaleźć miejsce, żeby nawet zdjęcie zrobić, gdyż tam są ogromne tłumy, na wszystko trzeba czekać. Następny przykład, żeby nawet dostać się, o czym ja nie wiedziałem, ja byłem wcześniej w Rzymie ileś razy, i nigdy nie musiałem czekać w kolejce, żeby dostać się do Bazyliki Świętego Piotra. Natomiast tutaj okazuje się, że są kolejki, w których trzeba czekać 4, przeszło godziny nawet.
Wow.
Ale to muszę teraz zdradzić taki rąbek tajemnicy. Dla każdego, kto chciałby iść trasą pielgrzymią Świętego Franciszka, jeśli przejdzie się przynajmniej 150 kilometrów, to wtedy jako pielgrzym, i właśnie przyniosłem tu ze sobą, słuchacze może nie widzą, taki rekwizyt, że tak powiem, dokument. Jest to dokument ukończenia drogi pielgrzymiej, tak nazywa się testimonium, a zresztą to jest po łacinie, więc ja tutaj z pewnością tego nie przeczytam tak, jak ma być przeczytane, ale jest to testimonium peregrinationis ad limina Petri, czyli świadectwo pielgrzyma u progów Świętego Piotra. I właśnie wchodząc do odpowiedniej kancelarii, tam już na placu Świętego Piotra, dostajemy świadectwo ukończenia naszej pielgrzymki i nie musimy czekać w kolejce, żeby dostać się do Bazyliki Świętego Piotra. Także przechodząc ponad 150 kilometrów, oszczędzamy 4 godziny.
Och, to warto już, nawet też i z tego powodu, oczywiście żartuję. Co trzeba mieć ze sobą, bo tutaj jak już staniemy na trasie, nie ma odwrotu, chcemy to przejść. Rozumiem, że to jest cywilizowany kraj, więc nie ma problemu, żeby nie trzeba targać z grzewki wody, tak?
Nie.
Co mieliście w plecaku, w ile dni pokonaliście tę trasę?
6 dni.
Codziennie pokonaliście ile kilometrów?
Między 20 do 30. Jeśli był etap górski przez Apeniny, to przez ten etap, nie wiem, było 13-14 kilometrów. Mhm. Natomiast w innych dniach byliśmy w stanie pokonać nawet 30. Włochy są bardzo górzyste tak naprawdę. My sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, ale środkiem Włochów jest właśnie ten górzysty teren apeniński. Niektóre szczyty sięgają nawet do 3000 metrów, czyli są wyższe niż nasze Tatry. Natomiast myśmy szli troszkę takimi niższymi Apeninami, które mi przypominały bardziej moje rodzime Gorce. Aha. Na Podhalu, więc bardzo się tam czułem komfortowo. Więc znowu, plecak nie może być zbyt ciężki, szczególnie kiedy idziemy przez taki teren bardzo górzysty. Ale w plecaku musimy się zabezpieczyć, żeby na ten dzień, na ten etap mieliśmy wystarczająco ze sobą wody. Jeśli nie ma po drodze jakiegoś miejsca, gdzie możemy zaopatrzyć się w jedzenie, żeby mieć troszkę ze sobą jedzenia, żeby nie opaść z sił. A poza tym, jak zwykle, 3 pary bielizny, skarpetek, dobre buty, to podstawa. Jeśli oczekujemy, że będzie deszcz, to myśmy mieli przygotowane ze sobą odpowiednie peleryny.
No i spodnie takie też przeciwdeszczowe.
Przeciwdeszczowe. Mhm. I co? No kijki są bardzo istotne do chodzenia. Jakaś latarka, jeśli by coś się wydarzyło, co jest nieoczekiwane.
I telefon?
Podstawa telefon i ładowarka jeszcze do telefonu.
O, specjalna taka.
Taka ładowarka na baterię,
kupiłem,
że jeśli po prostu nie mamy się gdzieś podłączyć do prądu, bo jesteśmy w takich lokacjach, to jesteśmy... Gdyż te telefony ułatwiają nam o tyle chodzenie, że w tych czasach jest odpowiednia nawigacja, która jeśli zawiodą nas te oznakowania na szlakach, to ona nas będzie w stanie doprowadzić gdzieś z powrotem na ten szlak. Często zdarza się, że rzeczywiście jesteśmy w stanie się zgubić, pobłądzić i zdarzało się to wiele razy. No i wtedy trzeba się modlić.
Żeby ktoś cię odnalazł na tej trasie.
Żeby odnalazł, ale ta nawigacja też często pomaga. Więc biorąc to wszystko razem, wtedy jesteśmy lepiej w stanie przejść właśnie taki szlak.
Ja tutaj jeszcze dodam, że pierwszy raz mi się zdarzyło, że moje buty uwierały mnie.
O!
Tak, i to był tak niesamowity ból w lewej stopie, że pewnego dnia już popłakałam się i mówię do Krzysia: Krzysiu, ale ja nie jestem w stanie w tych butach iść dzisiaj. I wyobraź sobie, Kasiu, że szłam w sandałach. tak jak święty Franciszek, cały dzień 23 kilometry szłam w sandałach i nic mnie nie po prostu nic mi nie było po tym jednym dniu. Wow. Skarpetki, szłam w sandałach. Potem Krzysiu mówi, to ubierz sobie skarpetki, będzie ci wygodniej. Ja mówię, Boże, kochany, ja się całe życie śmiałam z tych ludzi, którzy chodzą i w sandałach, i w skarpetkach, bo to nie jest, prawda,
ale
eleganckie.
Ale myślisz o klapkach Kubota i skarpetkach, tak, to nie ten kraj. Aczkolwiek tam można, pewnie też
spotkać. Ale wiesz co, ale potem z taką czułością zaczęłam patrzeć na ludzi, którzy chodzą w tych skarpetkach i w tych sandałach, bo zdałam sobie z tego sprawę, że gdyby właśnie nie te skarpetki i gdyby nie te sandały, to ja bym musiała chyba tego dnia, nie wiem, wziąć, pojechać.
Przerwę.
Tak, przerwę musiałabym sobie zrobić, a wcale nie chciałam tej przerwy robić. Więc tak pomyślałam wtedy o tym świętym Franciszku, który właśnie szedł, słuchajcie,
sandałach. I bez skarpetek.
I bez skarpetek, tak.
Tak. Posłuchajcie, eksplorowanie nowych miejsc to oprócz tej natury cudownej, prawda, tego, tych intencji, modlitwy, to jeszcze poznawanie miejscowych ludzi i ich kultury, ale do tego pysznej włoskiej kuchni, czy tak? Czy tak było?
No, rzeczywiście włoska kuchnia jest znana na całym świecie i mieliśmy możliwość skosztowania takich delicji po drodze i właśnie w tych niewielkich miejscowościach na prowincji i muszę powiedzieć, że nawet wydawało nam się, że ta kuchnia była lepsza niż w stolicy w Rzymie, więc rzeczywiście polecamy takie mniejsze miejscowości, natomiast co jeszcze, Mario? Dodasz trunki jakieś?
Trunki! No, słuchajcie, Włochy, wino albo inne trunki, o których ja nie byłam jeszcze nigdy, więc pytam was.
Ja nie jestem znowu taką smakoszką alkoholi, nie mogę powiedzieć, ale jeśli mogę zarekomendować tutaj jeden trunek.
Jak już tam będziecie,
to, tak,
oczywiście.
Tak, jak już będziecie, to nazywa się Amaro. I teraz uwaga, są dwa rodzaje, jest ostrzejszy i łagodniejszy. Obydwa są na bazie ziół. Myśmy akurat mieli taką możliwość, że kupiliśmy sobie to Amaro w takich malutkich buteleczkach właśnie w Greccio i Franciszkanie produkują takie właśnie na bazie ziół delikatne trunki. To znaczy, może delikatne tak bardzo nie są, bo 30%, ale w smaku są takie wysublimowane, o, tak bym powiedziała.
A może jeszcze do drugiej części pytania wrócę, jeśli chodzi o miejscowych ludzi. Bardzo gościnni okazali się dla nas Włosi na prowincji, gdyż jeszcze raz podkreślamy, że...
To takie dwa światy, tak?
Tak, ogromna różnica, polaryzacja między, wiadomo, prowincją a miastem. Zresztą nie ma co się tym ludziom w mieście dziwić też, jeśli są otoczeni całą masą różnych turystów, tak?
A wiecie, jacy są, potrafią być turyści, prawda?
Tak. Natomiast na prowincji okazali się bardzo pomocni, bardzo życzliwi. W pewnej miejscowości pani, w której zatrzymaliśmy się na nocleg, nie miała możliwości, żeby pobrać należności przez kartę kredytową, więc podwiozła nas do kolejnej miejscowości, gdzie mogliśmy skorzystać z bankomatu, gdzie mogliśmy też zrobić zakupy, gdyż to była taka mała miejscowość, gdzie nie było żadnego sklepu. W innej miejscowości też, gdzie przyszliśmy na noc, okazało się, że miały być dwa miejsca na noclegi. Jeden z nich w ogóle nie istniał, chociaż na mapach ponoć istniał. I ta pani też miała tylko dla nas pokoje, natomiast nie było tam żadnego prowiantu, jedzenia, więc podwiozła nas do kolejnej miejscowości, gdzie mogliśmy zrobić zakupy i naprawdę byli bardzo, bardzo życzliwi. Rozmawiali z nami, ja nie mówię po włosku, żona też nie, ale żona uczy się cały czas hiszpańskiego, a ten hiszpański jest na tyle podobny do włoskiego,
tak,
że była w stanie się
taki
komunikować.
Tak, pojedyncze zdania.
I chcieli rozmawiać z nami, byli bardzo zainteresowani skąd, jak, dlaczego, więc naprawdę, prowincją byliśmy bardzo ujęci we Włoszech.
Ja tutaj jeszcze dodam, że tak naprawdę byliśmy chyba milej traktowani, jak mówiliśmy, że jesteśmy Polakami, niż jak mówiliśmy, że jesteśmy Amerykanami. To było takie trochę zaskakujące. Mhm. Byliśmy w jednej miejscowości, to była taka śmieszna sytuacja, bo poszliśmy na lunch i no i Krzysiu mówi, no to co dobrego tutaj nam pan oferuje, a pan kelner mówi burgera. No i to było takie trochę zaskakujące. Nie widzieliśmy się w ogóle, jak znaleźć w tej sytuacji. I potem mój mąż powiedział, Krzysiu powiedział, że Wie pan co, ale naprawdę oprócz burgerów to może coś innego by pan zaproponował. W końcu jesteśmy we Włoszech, prawda? Ale pan wyjaśnił, że Włosi bardzo przez ostatnie ileś lat polubili burgery, więc aha, to są... No też jedzą burgery, tak jak Amerykanie.
Bo myśmy byli przekonani, że może myślał, że jesteśmy turystami amerykańskimi, tak, dlatego...
Dlatego burgera. Dlatego burgera.
Ciskał, tak.
Jakiś akcent może wyłapał
tak,
pan.
Tak, tak.
Posłuchajcie, no i doszliście oczywiście, spełniła się trasa. Jakie to jest uczucie już na końcu, kiedy dochodzicie do miejsca po 150 kilometrach? Troszkę zmęczeni, ale na pewno szczęśliwi, z ogromną radością serca, jeszcze większą wiarą w sobie, wielkimi emocjami, razem, wspólnie. I jakie temu uczucia towarzyszyły wam?
Ja miałam takie odczucia związane ze świętym Franciszkiem. To znaczy miałam taki głęboki spokój, jak zakończyłam tą trasę, taką wdzięczność i tak potem jak poleciałam do Polski, to tak jakby cały czas tak wracał ten święty Franciszek do mnie w różnych okolicznościach, a to poznałam dziecko, które miało na imię Franciszek, a to... Jakoś takie niesamowite zbiegi okoliczności i tak sobie pomyślałam, że właśnie świętemu Franciszkowi bardzo zależało na tym, żebyśmy się może w jakiś sposób jeszcze bardziej uduchowili. Takie miałam wrażenie.
Jego przykład, świętego Franciszka, jego życie jest tak niesamowite, że po tej trasie, po tej pielgrzymce zostaliśmy z całą rzeszą, że tak powiem, pytań i rozważań na temat naszego własnego życia. Nie? Czy postępujemy podobnie do świętego Franciszka, a co by święty Franciszek zrobił w danej sytuacji? Więc myślimy jeszcze nad tym.
A czy myślicie, że święty Franciszek może być współczesnie idolem młodych ludzi?
Z pewnością. Ja myślę, że przede wszystkim, gdyż rzeczywiście jego zamiłowanie do naszych braci mniejszych, jego zamiłowanie do natury, jego pomoc i myśl o właśnie tych najuboższych, najbardziej potrzebujących, to są takie rzeczy, jedno, że uniwersalne, ale drugie, że coś, co jest w pewnym sensie bliskie człowiekowi współczesnemu, chociaż mi się wydaje, że ludzie 8 wieków temu byli o wiele bardziej wierzący niż my jesteśmy współcześnie i robili pewne rzeczy może z innych powódek. Ja nie jestem w stanie tego konkretnie też przeanalizować i zrozumieć. Natomiast ten przykład jest bardzo ujmujący, tak samo dla współczesnego człowieka, więc to tak najbardziej nam pozostało, a na sam koniec właśnie tej trasy to w pewnym momencie no nie, że miałem aż łzy w oczach, ale kiedy spadł ten taki delikatny deszczyk w Greccio, no to był taki namacalny dla mnie znak, że kurczę, przejmowałem się cały czas, że będzie padać deszcz i nie padało, a tu na sam koniec takie pożegnanie, no jest troszkę tego deszczu, więc takie małe, drobne jakieś znaczki, ale istotne.
Ja jeszcze, Kasiu, wiesz co, powiem ci, kiedy ja się wzruszyłam, jak wróciłam do Polski i miałam takie spotkanie, byłam umówiona z moją koleżanką i bardzo się spieszyłam. I szłam akurat właśnie z mojego mieszkania do centrum Zakopanego i nagle pojawiła się przede mną kobieta.
Aha.
I mówi do mnie tak, wie pani co, ja nie proszę panią o pieniądze, ale jestem bardzo głodna, kupiłaby mi pani coś do jedzenia. I tak mnie bardzo cisnęło wtedy w gardle i tak namacalnie zobaczyłam, tak jakby w niej, prawda, tego świętego Franciszka, który mówi, pomóż mi, prawda, pomóż mi, kup mi coś do jedzenia. Oczywiście kupiłam jej jedzenie podstawowe na ileś tam dni, ale właśnie to jest, wydaje mi się, że święty Franciszek uwrażliwia nas na tego drugiego człowieka, żebyśmy nie patrzyli tylko i wyłącznie konsumpcyjnie na to, co nam się należy, prawda, że to my musimy mieć, prawda, że my jesteśmy najważniejsi, tylko żebyśmy popatrzyli na tego drugiego człowieka z takim współczuciem, z takim nie z osądem, że no, bo pewnie, prawda, jest alkoholiczką albo, prawda, że coś tam jej się wydarzyło w życiu, tylko z takim ze współczuciem, że my nie wiemy tak naprawdę, co tym człowiekiem drugim kierujemy, kierowało, czy kieruje, a pomimo tego jesteśmy w stanie, prawda, wyciągnąć rękę i popatrzeć, widzę cię, prawda, tu jesteś przede mną, tak, pomogę ci i nie będę zadawać pytań. I wydaje mi się, że właśnie święty Franciszek tak robił 8 wieków temu, że on pomagał, nie pytając się, nie osądzając drugiego człowieka. I wydaje mi się, że to jest właśnie to bieżące przesłanie, które jest nam właśnie potrzebne w dzisiejszych czasach.
To już na koniec. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przybycie. Uwielbiam spotykać się z wami i rozmawiać, bo ta rozmowa, wiem, że mogłaby trwać jeszcze wiele, wiele, wiele godzin i ciągle kolejne te takie interesujące smaczki by z niej wynikały. Czy jest już pomysł na kolejną pielgrzymkę? A, tutaj na Krzysztofa.
Wspominaliśmy przy możliwości naszej ostatniej, wcześniejszej rozmowy,
tak,
że myśleliśmy też iść północą. Tam jest piękna trasa, szlak świętego Olafa. Nie jest to dla nas znana postać, szczególnie może Polaków, czy tutaj żyjących w Stanach Zjednoczonych, ale jest to święty norweski, patron Norwegii i piękne trasy przez Norwegię właśnie też dążą do grobu świętego Olafa. Zobaczymy. Zrobimy badanie i jeśli będzie czas, zdrowie, siły, chęci, to możliwe, że kiedyś w przyszłości będziemy chcieć iść podążać tą trasą.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękujemy.
Życzę wam cudownego dnia i naprawdę mam nadzieję, że teraz ci, którzy nas słuchają, a którzy chcieli się wybrać na przykład w tę trasę albo w jeszcze inną, to dodaliście im takiej otuchy, odwagi w to, że trzeba podążać swoimi marzeniami, że warto je spełniać, ale przede wszystkim warto również z wielu innych powodów, o których tutaj powiedzieliście. Maria Frycz-Żółtek, Krzysztof Żółtek byli moimi państwa gościem. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy, Kasiu.
10:30 WNVR. Polskie Radio Chicago. Polskie Radio.